Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy, a wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Już ostatnio powiedzieliśmy sobie, że najważniejszą lekcję, jaką chce nam pozostawić po sobie sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, do którego beatyfikacji teraz się przygotowujemy, że ta lekcja została nam przekazana w tak zwanym ABC społecznej krucjaty miłości. Kardynał Wyszyński, kiedy pozostawił nam to 10 konkretnych wskazań na temat drugiego człowieka i tego, jak powinniśmy go traktować, powiedział, że jest to zadanie na całe przyszłe tysiąclecie, a więc na XXI wiek, w którym nam przyszło żyć. Jest to zadanie dla naszych pokoleń, a mamy takie wrażenie, że troszkę o tym zapomnieliśmy, zresztą jak i o sobie i nauczaniu prymasa tysiąclecia w ogóle. Mówił tak: zaczynamy pracę, która potrwa długie lata. Prowadzić ją będziemy w społecznej krucjacie miłości. Wszak Chrystus Pan ogłosił swoje największe i pierwsze przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To proste 10 zasad, gdzie punktem wyjścia jest drugi człowiek. Kardynał Wyszyński już w pierwszej zasadzie społecznej krucjaty miłości apelował do mnie i do ciebie, do każdego z nas: szanuj drugiego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. I pomyślmy, jak to się dobrze składa, jaki kardynał musiał być naprawdę proroczy w tym, co czynił i czego nauczał. Bo przecież żyjemy w czasach, w którym tak bardzo zapomnieliśmy o wzajemnym szacunku. Żyjemy w czasach, gdzie myśląc tylko o sobie, kompletnie nie tylko nie zauważamy drugiego człowieka, o czym już sobie mówiliśmy, ale przestajemy się nawzajem szanować. Ta konferencja była planowana akurat na ten czas, ale nikt nie przewidywał, że ten świat obnaży nam się z tego braku szacunku, braku wzajemnego szacunku ludzi do siebie. Widzimy, co się dzieje na naszych ulicach. Jak mało tam poszanowania drugiego człowieka, jak mało w tym wszystkim miłości. Ktoś powie, ale dlaczego mam szanować ludzi, których nie znam? Na szacunek powinno się zapracować. Szacunek to jest pewnego rodzaju gratyfikacja, nagroda za to, jak ktoś mnie traktuje. Czyżby? Kardynał Wyszyński wychodził z założenia, że szacunek należy się każdemu, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga. I to nie byle jak. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. W sposób szczególny, wyjątkowy, fantastyczny. Jesteśmy fantastyczni w oczach Boga. Jesteśmy wśród stworzeń najbliżsi ideałowi Boga, najbliżsi Jemu, najbardziej do Niego podobni. Chociażby z tej racji wszystkim, niezależnie od poglądów, obyczajów, koloru skóry, wszystkim należy się szacunek. I kardynał Wyszyński to bardzo mocno podkreślał. Mówił, że trzeba służyć każdemu człowiekowi, że trzeba i warto dla każdego człowieka się poświęcać. Mówił także, że poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć, kim jest właściwie człowiek, to jest wielki ratunek dla współczesnego świata. I kiedy o tym pomyślimy, to można mieć właśnie takie wrażenie, że tak bardzo Poszliśmy w dzisiejszych czasach w technologię, w nowoczesność, w to wszystko, co oddala nas od drugiego, że kompletnie zgubiliśmy sens człowieczeństwa. My w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie. Traktujemy siebie nawzajem jako produkty albo okazje do zdobycia sukcesu, do zwycięstwa. Pragniemy być zauważani przez drugiego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy realizować swoje potrzeby, a nie dlatego, że wychodzimy do drugiego z miłością. Człowiek jest dla nas kolejnym elementem tego coraz bardziej skomplikowanego świata, ale coraz rzadziej wartością, coraz rzadziej sensem wszystkich naszych relacji i naszego życia. A sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, mówi, że to właśnie w sposobie traktowania innych człowiek ujawnia swoją osobowość. W moim podejściu do tego, który tak jak ja został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, przejawia się to, kim tak naprawdę jestem. W tym jestem człowiekiem. Bo ja jako człowiek potrafię kochać i potrafię szanować. Oczywiście okazywanie szacunku w świecie pełnym pogardy, w świecie pełnym agresji wcale nie jest łatwe. Może dlatego kardynał spośród wszystkich 10 punktów społecznej krucjaty miłości ten szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego kim jest, tylko dlatego właśnie, że jest człowiekiem, postawił na pierwszym miejscu, bo wiedział, że to będzie najtrudniejsze. A potem w kolejnych punktach niejako kardynał nam dopowiada, co czynić, żeby tego drugiego człowieka umieć uszanować. I można powiedzieć, że z tej społecznej krucjaty miłości, z tych pierwszych 4 punktów, wyłaniają się takie 3 konkretne aspekty szacunku wobec drugiego. Kardynał mówi, szanuje drugiego człowieka ten, który myśli dobrze o bliźnim, ten, który mówi dobrze o bliźnim, ten, który rozmawia o innych z szacunkiem. To są takie 3 przejawy tego, jak traktuje drugiego, jak go szanuje. Szanować drugiego człowieka to, i to jest 2 punkt społecznej krucjaty miłości, myśleć dobrze o wszystkich. Kardynał mówi, myśl dobrze o wszystkich, staraj się w najgorszym znaleźć coś dobrego. I znowu, jak to wskazanie jest cenne dla nas dzisiaj. Bo jak często my myślimy stereotypami o innych, jak często my wyrabiamy sobie opinię w naszych myślach o drugim człowieku na podstawie tego, co ktoś nam inny o nim powie, albo na podstawie jego wyglądu, jego powierzchownego zachowania. I ile jest pogardy w nas dla tych, których w oczach tego świata, myśląc tymi stereotypami, postrzegamy jako złych, postrzegamy jako gorszych od nas, może nawet od wszystkich. Myślimy tak stereotypowo dlatego, że tak podpowiada nam świat. Świat, który, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, kompletnie nie dostrzega drugiego człowieka. To jest objaw tego, że w tym naszym myśleniu o drugim kompletnie nie ma miłości. Nie potrafimy kochać mimo wszystko. Albo inaczej, coraz trudniej nam to przychodzi. Sam tego kiedyś doświadczyłem, kiedy w poprzedniej mojej parafii przeprowadzałem co roku takie piękne spotkania dla młodzieży, takie triduum modlitewne przy okazji wspomnienia patrona młodzieży, świętego Stanisława Kostki. I pewnego roku postanowiliśmy przybliżyć młodym ludziom razem ze współpracującymi ze mną księżmi postać świętego brata Alberta. Zajmował się żebrakami, zajmował się ludźmi ulicy. Postanowiłem więc przebrać się w odpowiedni strój, umazać sobie nieco twarz, założyć kaptur na głowę i usiąść w parku na ławce, która jest bardzo blisko wejścia do kościoła. Młodzież, która gromadziła się na to spotkanie, ale nie tylko, także ludzie dorośli, bo one zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, przechodzili obok mnie. Jedni całkowicie mnie lekceważąc, choć mogło mi się na przykład coś stać, bo nikt nie wiedział, czy jestem pijany, czy może zasłabłem. Inni przechodzili śmiejąc się bezczelnie z tego, jak bardzo upadłem, choć kompletnie mnie nie znali. A jeszcze inni podchodzili i wyśmiewali się wprost. Była też jedna kobieta, która podeszła i nawet nie zapytała się, czy coś mi jest, tylko od razu zaczęła krzyczeć, że jak można doprowadzić się do takiego stanu, jak można tyle wypić, a w ogóle to w tym parku nie powinienem się znajdować. Kiedy potem w tym stroju wszedłem do kościoła i powiedziałem, że to ja tam byłem, bo chciałem sprawdzić, ile w tych młodych ludziach jest wrażliwości na drugiego, to nie wiedzieli, gdzie patrzeć. Takim było wstyd. Ja ich nie winuję, dlatego że po prostu kierowali się stereotypami. Tak traktujemy ludzi, których powierzchownie, tak zewnętrznie widzimy i od razu wsadzamy w kategorię pijany, biedny, może żebrak. Tak kategoryzujemy sobie ludzi, nie myśląc kompletnie o tym, że im także należy się szacunek. Zresztą sam święty brat Albert, Adam Chmielowski, on, który jest doskonałym przykładem takiej pogardy w myślach, bo kiedy był malarzem i kiedy zaczynał się rozwijać artystycznie, to był bardzo lubiany na salonach krakowskich. A kiedy się nawrócił i zaczął pomagać ludziom ulicy, zaczął pomagać żebrakom, ubierając podobny do nich strój, to wszyscy myśleli o nim z pogardą. Oczywiście ci wszyscy z wyższych wtedy sfer. Albo przypomina mi się w tym kontekście piękna historia, którą opowiadał kiedyś kardynał Krajewski, sekretarz świętego Jana Pawła II. Kiedy jeden z księży zajmujący się sprawami Caritas w Rzymie spotkał na ulicy żebraka, podszedł do niego z miłością i szacunkiem. Okazało się, że jest to były ksiądz. Upadł wielokrotnie, prowadził grzeszne życie, aż skończył na rzymskich ulicach. Wiódł tam życie koczownicze. Kiedy święty Jan Paweł II się o tym dowiedział, także podszedł do niego z szacunkiem, kazał go przyprowadzić do Watykanu, kazał go przyprowadzić do siebie. I nie oceniał po wyglądzie, nie myślał o nim źle, nawet wnikliwie nie badał, co ten człowiek zrobił, że już przestał posługiwać jako ksiądz. Tylko pierwsze, co zrobił, kiedy spojrzał mu prosto w oczy, to poprosił go o spowiedź. Papież tego mieszkającego na ulicy księdza. Po prostu. Bo dostrzegał w nim człowieka i szanował go jako dziecko Boże mimo wszystko. A w życiu naszego bohatera, prymasa tysiąclecia, też wielokrotnie ten przejaw wobec człowieka, i to każdego, można zauważyć. Dla mnie bohaterską wręcz postawą szanowania drugiego było to, jak potraktował siostrę Leonię i księdza Stanisława, swoich współwięźniów, podczas internowania, o których już potem wiedział, że byli tam po to, żeby na niego donosić, żeby współpracować z bezpieką. Kiedy, nie zważając na to, jaką krzywdę mu wyrządzili, zaprosił ich do wspólnej modlitwy na Jasną Górę, by podziękować za internowanie. Szanował. A kiedy potem siostra Leonia Graczyk chciała zrezygnować z zakonu i chciała, żeby uzyskać dyspensę od ślubów, jej w tym pomógł osobiście. Szacunek. Ponad wszystko. Bo myślał dobrze o wszystkich. To jest zadanie dla nas. Drugi aspekt tego szacunku do drugiego człowieka to mówienie życzliwie o drugim człowieku. I tu jest temat rzeka, dlatego że z tym chyba mamy największy problem. Myślenie to jest sprawa prawie przez innych niezauważalna, natomiast mówienie źle o drugich, a to nam się bardzo często zdarza, czyli takie klasyczne obgadywanie, to już jest problem, rzekłbym dzisiaj nawet społeczny. Wychowywałem się na osiedlu, zresztą wystarczy doświadczyć takiego mieszkania wśród blokowisk, żeby dostrzec fenomen tego miejsca. Tym fenomenem jest to, że każde takie blokowisko ma swoje darmowe monitoringi osiedlowe. Te monitoringi to sąsiadki, które najczęściej są już na emeryturze, które kiedy jest ciepło, cały czas siedzą w oknach i obserwują. Żeby potem, kiedy spotkają się przy kawie czy przy herbacie, bo przecież od czasu do czasu trzeba się spotkać, móc mieć o czym mówić. A bo ta sąsiadka źle się ubiera, a bo ta późno przychodzi z pracy, a bo ta kłóciła się ostatnio pod blokiem z mężem, a tamta i ta i następna. Genialne. Dosłownie genialne, jak bardzo bacznie obserwują otaczającą je rzeczywistość i jak chętnie potrafią się tym podzielić z innymi. Nie zważając czasami, że to jest tylko ich obserwacja, ich ocena, która bywa, a może prawie zawsze jest, mało obiektywna. No tak już mamy z natury, my w wyrażaniu opinii, tych często mało pochlebnych o drugim człowieku, jesteśmy wręcz bezbłędni. A święty Jan Bosko mówił, o bliźnim trzeba albo mówić dobrze, albo milczeć. I kardynał Wyszyński w swoim nauczaniu, kiedy się je wnikliwie przeanalizuje, bo to nigdy nie padło wprost, tłumaczy trochę na wzór świętego brata Alberta, o którym już sobie dzisiaj wspomnieliśmy, że takie obgadywanie, obmowa, a więc mówienie nieżyczliwie o drugim człowieku, to reprezentowanie postawy przeciwnej wobec tego, co on proponuje w społecznej krucjacie miłości, wyraża się tak trzystopniowo. Pierwszy stopień obgadywania to zawsze obgadujemy tych, którzy czynią źle. I my myślimy, że mówiąc o tym, my pomagamy temu drugiemu człowiekowi. Mówiąc o tym, a więc wskazując jasno jego błędy, konkretne zło, które czyni, może przyczynimy się do jego zmiany, a może przynajmniej świat to zauważy i jakoś powstrzyma to zło. Ale w tym nie ma szacunku do drugiego człowieka. To jest właśnie pierwszy, choć najprostszy w przekazie, najprostszy w wykonaniu przez nas, ale jednak stopień obmowy. Dalej, drugi stopień obmowy to to, że obgadujemy tych, którzy są nam neutralni, a więc ani nie czynią nic dobrego, ani nic złego. To jest obgadywanie dla obgadywania. To jest mówienie o kimś tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć jakiś temat do rozmowy. I nieważne, czy mamy dobre informacje, czy złe, po prostu mówimy. W tym też nie ma szacunku. A trzeci stopień to ten, kiedy mówimy o drugim człowieku wtedy, kiedy on czyni dobrze. Obgadujemy tych, którzy czynią dobro. Dlaczego? Bo może jesteśmy zazdrośni. Bo może my chcielibyśmy być tak dobrymi, a nam nie wychodzi. Bo może tą obmową rekompensujemy sobie swoje niedostatki i braki. Kardynał nawet o tych, którzy jemu czynili źle, a miał sporo wrogów, choć on ich jako wrogów nigdy nie traktował, bo zawsze szanował, wykazywał się przepiękną postawą miłości do drugiego człowieka. Nigdy źle nie powiedział na przykład o Bierucie, o człowieku, który wsadził go do więzienia, który woził go po całej Polsce tylko po to, żeby prymas nie miał kontaktu ze swoimi przyjaciółmi, kapłanami, tylko po to, żeby kardynał nie miał wpływu na sytuację kościoła w Polsce. Zawsze wypowiadał się o nim dobrze. Kiedy Bierut umarł, to owszem, w swoich zapiskach więziennych spisał wszystkie krzywdy, które od niego doznał. Ale o nim jako o człowieku nie wypowiedział się źle. Jeden z kapłanów wspomina, że kiedyś kardynał Stefan Wyszyński pokazał mu swój brewiarz, a w tym brewiarzu miał dwie pożółkłe kartki. Na jednej pożółkłej kartce miał nazwiska księży, którzy odeszli z kapłaństwa, za których się codziennie modlił, a na drugiej kartce miał tylko i wyłącznie nazwisko Bieruta i powiedział mu wtedy: codziennie modlę się za niego, gdyż był to człowiek, który dokonał w życiu złych wyborów, ale w gruncie rzeczy to nie był zły człowiek. Czy nas byłoby stać na taką postawę, żeby człowieka, który tak bardzo krzywdził prymasa, żeby człowieka, który tak bardzo krzywdzi nas, w ten sposób potraktować z całą miłością, z całą życzliwością i z szacunkiem, nie mówiąc o drugim źle. I wreszcie trzecia zasada tego przejawu szacunku wobec człowieka to kolejny punkt społecznej krucjaty miłości. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. I kiedy tak oglądam telewizję w ostatnim czasie, słucham wiadomości, czytam portale internetowe i różne informacje z tego, co dzieje się w kraju i widzę kartonowe transparenty, to sobie myślę, zaginął w Polsce język miłości. Nie ma go. Jest język pełen agresji, pełen wulgaryzmów. Tak bardzo brakuje w naszym wzajemnym komunikowaniu się zwykłych przejawów miłości. Oczywiście język miłości to nie jest, żeby zagłaskać kogoś jak kotka na śmierć. W języku miłości chodzi o to, by mówić z drugim, rozmawiać z drugim w sposób życzliwy. By nie wychodzić z założenia, że od razu jesteśmy na kogoś źli, by nie być w tej rozmowie agresywnym, by nie przejawiać jakichś swoich negatywnych emocji, tylko po prostu normalnie, chciałoby się powiedzieć, porozmawiać, bo język miłości dla każdego z nas powinien być czymś całkowicie normalnym. A my musimy tego języka, mam takie wrażenie, dzisiaj języka miłości uczyć się kompletnie na nowo. Nieustannie wielka jatka. Kiedy włączy się obojętnie jaki program publicystyczny i nie tylko w tych takich bardzo agresywnych czasach, w których teraz jesteśmy, w których teraz stały się naszym udziałem, to tam też nieustannie obok merytorycznej dyskusji, choć coraz mniej chyba merytorycznej, trwa jatka. Jeden przeciwko drugiemu, jeden atakuje drugiego, czasami kompletnie bezpodstawnie. Nie ma języka miłości. A kardynał Wyszyński? On potrafił być stanowczy. Potrafił wymagać. Kiedy rozmawia się z księżmi, którzy pracowali w jego diecezjach, czy to warszawskiej, czy gnieźnieńskiej, czy wcześniej lubelskiej, to oni wspominają właśnie, że wręcz bali się kardynała, ale to nie wynikało z jego wrogości, z jego złego nastawienia do drugiego człowieka, do tego konkretnego księdza. To nie wynikało z jego agresywności, tego, że nie potrafił normalnie po ludzku porozmawiać, tylko bardziej z szacunku, bo on nigdy nie krzyczał, nigdy nie wpadał w furię, choć czasami musiał upomnieć, choć czasami musiał powiedzieć coś mocniej, ale czynił to z miłości i z miłością. Bo mówić językiem miłości to nie znaczy cały czas tylko chwalić, głaskać, pokazywać tylko i wyłącznie dobro. Język miłości to język, który także wymaga, to język, który wychowuje, to rozmowy, które kształcą, które rozwijają, ale z całkowitą życzliwością i szacunkiem. W jednym z anegdot o życiu kardynała Wyszyńskiego jest opisywana taka sytuacja, kiedy trzech kleryków warszawskiego seminarium w przerwie między zajęciami udało się do miasta wypić piwo. Dowiedzieli się o tym przełożeni, oczywiście od razu zostali wydaleni z seminarium, ale prymas chciał się z nimi spotkać i spotkał się z każdym z nim osobno. I oni wspominają bardzo czule, po ojcowsku, ale w sposób kategoryczny. Z nimi porozmawiał, powiedział im, jaki był ich błąd, co zrobili nie tak, czego powinni w przyszłości unikać. Porozmawiał z każdym indywidualnie. Nie zbeształ za tą sytuację, nie dolał oliwy do ognia. A potem wszystkich kazał przywrócić do seminarium. I dzisiaj są oni wspaniałymi, dobrze posługującymi księżmi. Potrafił rozmawiać językiem miłości. A jego bliski współpracownik, prałat Piasecki, tak wspomina. Kardynał Wyszyński odznaczał się kulturą słowa, precyzją i starannością w wyrażaniu myśli i formułowaniu zdań. Mówił to w kontekście rozmów z komunistami, bo przecież kardynał wielokrotnie spotykał się z wrogami narodu, z władzą komunistyczną i musiał umieć z nimi rozmawiać. I zawsze przebiegało to te rozmowy w języku miłości. Kardynał uczy nas więc, że mamy szanować drugiego człowieka zawsze i wszędzie, dlatego że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To jest przejaw, jak mówią znawcy nauczania kardynała Wyszyńskiego, jego personalizmu teocentrycznego, czyli przejaw skupienia się na człowieku ze względu na Boga. I mówi o tym, że ten szacunek musi się przejawiać w naszym myśleniu, bo myśleć dobrze o wszystkich to absolutna podstawa. W naszym mówieniu, braku obmowy, życzliwości i w naszym rozmawianiu z drugim człowiekiem językiem miłości. Te cztery zasady: szanować, myśleć dobrze o drugim, mówić dobrze o drugim i rozmawiać językiem miłości, to cztery pierwsze punkty społecznej krucjaty miłości, którą kardynał zadał nam na nowe tysiąclecie, czyli na nasze czasy. I pomyślmy, gdybyśmy zaczęli to prawdziwie wprowadzać w czyn, gdybyśmy zaczęli żyć tymi kilkoma prostymi w sumie w wykonaniu zasadami, jak o wiele łatwiej byłoby o pokój i spokój, który tak bardzo jest nam teraz potrzebny. Po raz kolejny wychodzi, jak współczesne, jak bardzo potrzebne i jak bardzo aktualne jest dla nas wszystkich nauczanie sługi Bożego Stefana, kardynała Wyszyńskiego, który dla każdego z nas ma jeszcze wiele cennych wskazówek.